imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Niech będzie pochwalony Chrystus. Jesteśmy już po modlitwie. Ja jeszcze raz bardzo się cieszę i Panu Bogu dziękuję, że tutaj mogę być z Wami i dzielić się z Wami i też cieszyć się, że tak przeżywacie swoją wiarę. Mam pełną świadomość tego, że gdyby nie moc Ducha Świętego, byłoby to niemożliwe. Tylko bez Niego nic nie jest możliwe, to On daje życie i zawsze tchnie nas nowe życie. Chciałbym tę konferencję poświęcić takiej linii tutaj zmartwychwstania o żywej wierze, która jest bardzo istotna, a takim słowami, które zdaniem rozpocznę tę konferencję, to są słowa z dzisiejszej Ewangelii. Ci jednak, słysząc, że żyje i że ona go widziała, nie dali temu wiary. Wiemy, jak wiara jest istotna, jak bardzo jej brakuje. Mówi święty Paweł, że wiara rodzi się ze słuchania. Będąc, studiując różne religie świata, będąc w tylu krajach świata, zawsze widziałem, że w tylu świątyniach, w innych religiach, w kościele chrześcijańskim, katolickim, większość jest kobiet, a tak brakuje mężczyzn. Różne są odpowiedzi, ta religia jest bardzo uczuciowa, to bardziej dla kobiet i tak dalej. Nam chodzi o wiarę mądrą, żywą i prawdziwą. I żeby też takim być obrazem, każdy z nas ikoną Pana Boga, według też tego obrazu jesteśmy stworzeni i abyśmy tą wiarę pielęgnowali, karmili się nią. I nie dokona się to bez czytania Pisma Świętego, liturgii godzin, bez medytacji, bez właśnie takich spotkań, które tutaj macie w różnych okresach, czy też świętego Józefa raz w miesiącu. Dla mnie to jest kolejny znak, wczoraj pamiętacie na komunii mówię o tych różnych znakach, aby je móc odczytywać i rozeznawać i właściwie interpretować. To jest takim znakiem odnowy też naszego Kościoła, nas samych, to są właśnie wspólnoty świętego Józefa. I to jest bardzo istotne. Nie mam wątpliwości, że zobaczmy, że mężczyzna, to wczoraj były te świadectwa, nie wszystkie będę powtarzał, mamy być razem w grupie zjednoczeni, zwarci, ale gdzie dwóch i trzech jest wśród nas Pan. I dlatego nieustannie się uczymy. I chcę powiedzieć o tym, że Jezus, który nieustannie żyje. Jesteśmy tutaj w czasie trwania świąt jeszcze zmartwychwstania. I nie muszę przypominać, że zmartwychwstanie to jest fundament wszystkiego w Kościele. Jeżeli człowiek nie przyjmuje, czy nie zrozumie, to dosłownie, jak mówi święty Paweł, daremna jest nasza wiara. A my jesteśmy wszystkich ludzi żyjących na świecie najbardziej głupi i pokrzywdzeni, bo pokładamy w Chrystusie, nie pokładamy w nim nadziei tylko w naszym życiu. A po śmierci się okaże, jak bardzośmy się mylili. Wielu ludzi, zobaczmy, często o tym słyszałem i się słyszy, mówi się, ach, żyj pozytywnie, miej pozytywne myślenie, słuchasz, dasz sobie rady, poradzisz sobie, jesteś mocny. To nieprawda. Każdy z nas jest tylko słabym człowiekiem i w chwilach kryzysu, trudności, jak łatwo się załamać, gdy nie mamy wsparcia, pomocy. To, co mówi afrykańskie przysłowie, że słowo, które sobie powiesz, ono cię nie podniesie. Ja nie mogę tchnąć z siebie takiej wiary. Zawsze to słowo przychodzi z zewnątrz. Od Boga, przez Jego słowo, albo też przez ludzi, którzy chcą mi pomóc. Ludzi Bożych. Postawmy sobie to pytanie. Co znaczy, że Chrystus zmartwychwstał? Otóż odpowiedź jest prosta. To znaczy, że On żyje. Pytanie, które stawiam Tobie, czy On naprawdę żyje w Tobie? Jeśli tak, jak On żyje w Tobie? Czy jak bym Ciebie zapytał, czy mógłbyś to jakoś opisać? Jak On żyje w Tobie? Czy Ty pozwalasz Mu żyć w sobie? Jedno słowo żyje. Jeżeli chcę Go znaleźć, to przede wszystkim nie szukam Go w grobie. W pustym grobie. Nie musisz jechać do Palestyny, do Jego grobu, aby Mu zapalić świeczkę, bo On żyje. On żyje w Tobie. Jesteśmy świątynią Ducha Świętego. Żyje, to znaczy, że ten Jezus, którego kontemplowałem w żłóbku, w Nazarecie, a którego znam z Ewangelii, jest to Jezus, umarł na krzyżu i żyje. Ten Jezus żyje. Żyje. Przy tym słowie trzeba się mocno i długo zastanowić, zatrzymać się. Co to znaczy, że On żyje? To znaczy, że i ciało Jezusa, to ciało umęczone na krzyżu, które leżało w grobie, zostało przemienione, a jednak żyje. Żyje nie tylko dusza Jezusa, ale też Jego ciało. Zmartwychwstanie oznacza, że Jego ciało żyje. To słowo żyje, żywy. Warto to sobie przybliżyć, przypominając na przykład sobie kogoś bardzo bliskiego, o którym wiemy, że dzisiaj żyje. Obojętnie, czy blisko, czy daleko od nas. Ktoś, kto był dla nas bardzo bliski, z którym wiązała nas nasza historia życia. Dalej, co dało zmartwychwstanie Jezusowi, to znaczy temu człowiekowi z Nazaretu, bez podania źródeł, tutaj mamy źródeł apostolskie, świętego Pawła, Ewangelię. Zmartwychwstanie Jezusa to jak gdyby przyłożenie pieczęci przez Boga Ojca na całym Jego życiu i śmierci. Wiemy, że jakie życie było Jezusa, czego nauczał. Umarł za mnie, za ciebie. Ojciec, wskrzeszając Syna, kładzie jak gdyby okrągłą pieczęć, tak okrągłą, jak cały świat jest okrągły, na Jego życiu. Mówi, to wszystko, co Syn mówił, jest prawdą. Pan znamy też te słowa, jak Jezus powiedział, ja i Ojciec jedno jesteśmy. Dlatego zmartwychwstanie to jest najuroczystsze ogłoszenie Jezusa Mesjaszem. Ojciec tym się potwierdza, to jest Mesjasz. Po drugie, Jezus Chrystus w chwili zmartwychwstania jest pełen mocy. To znaczy, że wszystkie słabości ziemskiego życia, Jego cierpienie i męka na krzyżu już nie istnieją. Jezus jest tak silny, tak mocny, że potrafi, jak mówi święty Jan w Apokalipsie, tchnieniem warg swoich obalić przeciwnika. Jednym słowem swoim potrafi pokonać największego wroga. Oznacza to także, że Jezus od tej chwili udziela Tobie i mnie swojej mocy, kiedy o to proszę, kiedy Ty się do Niego zbliżam, kiedy z Nim jestem. Po trzecie, Jezus jest ogłoszony Panem Świata. To piękne słowo greckie, kyrios. Od tej chwili wszyscy Jego nieprzyjaciele, szatan, piekło, zło, grzech, śmierć, liżą Jego stopy. To znaczy, że Jezus ich pokonał. Po czwarte, Jezus Chrystus jest sędzią żywych i umarłych i nikt z nas nie ucieknie od Jego oblicza. Ale najpiękniejszym obrazem jest przyłożenie pieczęci przez Ojca pod wszystko, co Jezus mówił, czynił i dlaczego cierpiał. Po czwarte, co daje zmartwychwstanie człowiekowi? W chwili zmartwychwstania Pana Jezusa zacząc się cały świat. Świat przez zmartwychwstanie stał się całkowicie nowy, odnowiony. W tym momencie pojawił się na ziemi nowy Adam, Jezus. Jezus Chrystus był z nami na krzyżu solidarny, kiedy umierał. Umierał za ciebie, za mnie, za całą ludzkość. A kiedy powstaje do życia, to nadal jest solidarny. Myśmy Go ukrzyżowali, ale On się od nas nie odwrócił i dlatego powstaje z grobu. Dla mnie powstaje nowe życie. Jak to przekazać? Wyobraź sobie pochód ludzkości od początku, od pierwszego człowieka Adama, a na końcu jest Jezus Chrystus. Pokój zmierza do grobu, w ziemię. I za tymi, którzy dotychczas umierali, wszedł do grobu także Jezus Chrystus. I od grobu Jezus zaczyna się nowy pochód ludzkości. Ludzkość zaczyna wychodzić z grobu, ale i ja mam wychodzić z grobu. I warto też się przyjrzeć, nazwać to swoje groby, które są zaciemnione. To są te ciemne miejsca we mnie. To tam, gdzie się nie może Duch Święty przebić. To jest te miejsca, które nie zmartwychwstały. To są te rany, które, to wszystko, które wepchnąłem w podświadomość. A to wymaga uzdrowienia, aby Duch tchnął nowe życie. To są te wszystkie moje blokady, które świadomie blokuję. Może warto też prosić też Pana o to, aby zostały odblokowane mocą Jego łaski. Nazwać te moje groby. Tylko to, co nazwane, jest poznane. A to, co poznane, może być uzdrowione. I tutaj ma we mnie dokonać się właśnie zmartwychwstanie. I na czele zawsze stoi Chrystus. I tym jest właśnie zmartwychwstanie dla ludzi, dla mnie. Zobaczcie, że starożytne szczelnice były budowane w kształcie krzyża. Symbolizowały one rodzenie się do nowego życia. Tak, ja mam się nieustannie rodzić do nowego życia. Tym życiem jest Jezus. I grób to jest łono Matki Ziemi. Z Matki Ziemi rodzi się nowe życie. Głowa już ujrzała światło dzienne. Do końca historii czasów będzie się rodziła ludzkość, ciało Chrystusa. Głowa już wyszła, a ona jest najważniejsza przy porodzie. Jeżeli głowa wyjdzie z łona matki, wtedy cały człowiek rodzi się bez większych problemów i trudów. I tą głową jest Jezus, a my wszyscy, którzy tu jesteśmy, przez cała ludzkość, to jest łączymy, jesteśmy przez chrzest. Będziemy się rodzić aż do końca czasów. I moment zakończenia historii świata to jest momentem, kiedy całe ciało zostanie do końca urodzone. Jezus zadośćuczynił Ojcu swym posłuszeństwem, miłością za nieposłuszeństwo, za brak miłości ludzi, swych braci i sióstr. Zobaczmy, że w tym dziele jest jeszcze do spełnienia moja rola. Mój brak miłości, brak cierpliwości, mój egoizm. To wszystko, co mnie oddala od Boga, od ludzi, ale też i od siebie samego. Nieraz dając rekolekcje też i księżom, zakonnikom, ale też świeckim, siostrom zakonom, tak pytam, czy to nie ma znaczenia, jakim jesteś stanie, żonaty, nie żonaty, jesteś księdzem, zakonnikiem. Czy ja na tym etapie jestem szczęśliwy? Czy mogę Panu Bogu powiedzieć, Panie Boże, czy ja jestem szczęśliwy? Bo wiem, że bez Ciebie ja nie będę szczęśliwy. Że zobaczmy, że wszystkie zabezpieczenia, które ludzie sobie robią, różne systemy, bloki, jakiekolwiek, to wszystko jest, wszystko to się wali. To tak jak zamki na piasku, czy domki z kart. Czyli chodzi o to, że Bóg, Panie Jezu, Ty jesteś moim najlepszym zabezpieczeniem mojego życia. Jeżeli najbardziej mam inwestować, pytanie, w kogo i w co ja inwestuję? Moją energię, czas, siły. Warto zobaczyć swoje priorytety, stożek hierarchii wartości, jaki mam, kto i co jest dla mnie wartością. Jaki mam system wartości? Czy faktycznie Jezus jest na pierwszym miejscu? I gdy się budzę rano, jestem mu wdzięczny, że mogę rękami, nogami ruszyć, że mogę się cieszyć, nawet mimo trudności, trudów, bólów, a nawet i cierpienia, bo też jest cierpienie psychiczne, fizyczne, duchowe, też mojej niemocy, też nieradzenia sobie, czy rzeczywiście proszę Go o pomoc. Jesteśmy też myślę miłosierdzie, będę o tym mówił w niedzielę, miłosierdzie, Jezu, ufam Tobie, ale tą ufność trzeba nieustannie powtarzać. Jezus daje nam znaki nieustannie. Do tego też powracam, jak mówi też słowo pismo, po owocach się poznaje. Być świadkiem Jezusa, to tak właśnie Jezus ukazuje się niewiastom, którzy są pierwszymi świadkami zmartwychwstania. Łukasz relacjonuje, anioł zapytał, dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Gdy widzimy kobiety, grób, idą na właśnie ciało Jezusa, idą do grobu, a słyszą pytanie, warto, abyśmy i to pytanie też usłyszeli w naszych sercach. Święty Mateusz mówi, że kiedy wracały od grobu, w drodze spotkały Pana. Pierwsze słowa, jakie Jezus wypowiada, witajcie, nie bójcie się. I Jezus za każdym razem, gdy spotykamy Go, też Tobie i mnie mówi, nie bój się, bo ja jestem z Tobą. Daj mi się poprowadzić. Jak Jezus dokonał przemiany w życiu tych kobiet, wyliczmy kilka szczegółów, a zrozumienie ich pokaże, na czym polega radość też zmartwychwstania w życiu kobiet. My potrzebujemy radości, ale nie takiej zwykłej radości. Ja świadomie rozróżniam radość. Tą radość typowo ludzką, taką niską, która szybko przemija i o której się zapomina, i tą radość zmartwychwstania, radość samego Boga, jaką daje Duch Święty. Ta radość trwa. To jak zmartwychwstanie jest trwałe. Kobiety spodziewają się zastać Jezusa w grobie. Właściwie są bez nadziei. Mają tylko jeden cel. Oto przemiana, grób jest pusty. Zobaczmy, jak ta przemiana się dokonuje. Przychodzą smutne. Ponieważ jaka może być radość? Właściwie niczego się nie spodziewają. Idą namaścić ciało zmarłego. Ale Jezus staje przy nich żywy i mówi, nie smućcie się. O właśnie. I to chce nam zawsze powiedzieć, nie smuć się. Smutek nigdy nie pochodzi od Jezusa. Taki typowy smutek zawsze pochodzi od złego ducha. Zasmucić, zniechęcić, a jeszcze może depresję, gdzie nie ma nadziei, nie ma wyjścia. Diabeł zawsze nam daje takie niskie pobudki, aby nas ostatecznie zniszczyć. Gdy Jezus mówi, nie smućcie się, to wyczuwa się tę radość. Bo przychodzą do grobu, spotykają żywego Jezusa. I mówi, nie bójcie się. I to warto, abyśmy w chwilach trudnych też o tym pamiętali. To musiała być wielka radość dla nich. Dlatego łatwiej można ją będzie też zauważyć. Nie bójcie się. I te słowa powinny nam zawsze towarzyszyć. Z jakim uczuciem miłości dotykały Go, a oto nagła zmiana, widzą żywego Jezusa na drodze. Zobaczmy, że On właściwie 2000 lat zawsze jest taki sam. Ewangelista Mateusz mówi, że objęły Go za nogi, oddały Mu pokłon. Myślały, że to będzie już umarły trup, a tutaj jest żywy. To jest gest adoracji, uniżenia w pokorze. I tak jest adoracja eucharystyczna, bardzo jej potrzebujemy. Dzisiaj też, właśnie rozmawialiśmy z panem Andrzejem, i też macie to pragnienie, wierzę, też codziennie adoruję, abyśmy może po tym filmie 21:30 też, przynajmniej przez godzinę, może dłużej, nie wiem, zobaczymy, jak będziecie, czy będziemy zmęczeni, również w duchu wdzięczności adorowali Pana. To, co jest takie istotne, to jest wdzięczność za wszystko, co Pan nam uczynił. Za nasze życie, za nasze rodziny, naszych bliskich. za to, co się dzieje w naszym życiu, za nasze wybory dla, Jego, dla chwały Pana. Jest też adoracja Słowa. Nad tym Słowem Bożym warto się codziennie pochylić. Liturgii godzin, ale też adoracja krzyża, nie tylko w Wielki Piątek, ale jak najczęściej. Czyli szukały zmarłego, jak wielu mówi, a co mi to da, ta wiara i tak dalej. Zobaczmy, że Bóg jest zawsze jest delikatny, subtelny. Zaskakuje nas, ponieważ jest Bogiem niespodzianek i zaskoczeń w każdej chwili. Zobaczmy, że kobiety były ustawione na minimum, a oto znalazły żywego. Iluż osób chodzi do kościoła tak, żeby coś zaliczyć, tak pójść z tradycji. Ale wy jako mężczyźni świętego Józefa szukacie czegoś więcej. Chcecie odnaleźć coś dla siebie, żywego Pana, ta żywa relacja. A najważniejsze to jest to bycie z Nim. Bycie z Nim, w Nim, dla Niego i też dla innych. Czyli żywy Pan. Zwróćmy też uwagę, jak ta zmiana się w nich dokonuje. Mają tylko jeden zamiar. Służyć zmarłemu przez namaszczenie. Ostatnia przysługa. Już ten kamień został odwalony. Popatrzmy, jaka zmiana, kiedy spotykają Jezusa. On im mówi, idźcie i powiedzcie braciom, że ja żyję. Iluż zwątpiło w Niego w początku całej historii, patrzymy na historię tych 2000 lat. Czyli zamiast oddać przysługę umarłemu, oddają żywemu, bo zaniosą dobrą nowinę, że on żyje. One będą świadkami żywego Pana. Oczywiście nie od razu uwierzą uczniowie, apostołowie. I my mamy być tymi świadkami Pana. Bo współczesny świat w swoim zagubieniu, także pędzie, jaki jest, potrzebuje bardziej świadków niż nauczycieli. Nauczycieli jest bardzo dużo, ale bardzo mało świadków. Jak powiedział Paweł VI, dzisiaj świat bardziej potrzebuje świadków niż nauczycieli. A jeżeli nauczycieli, to dlatego, że są świadkami.
A czym się różni świadek od nauczyciela?
Różni się. Jest podstawowa różnica. Dlatego, że świadek świadczy o tym, czego doświadczył. Nauczyciel może mówić z tego, czego się nauczył wiedzy, nie będąc świadkiem. Poza tym świadek jest autorytetem, bo doświadczył tego najważniejszego, doświadczył Pana. Nauczyciel niekoniecznie. Czyli najważniejsze, najlepiej, aby być jednym i drugim. Czyli świadkiem najpierw i nauczycielem, bo wtedy jestem autorytetem. A jak widzimy, że jesteśmy w kryzysie, zresztą wszędzie teraz jest kryzys. Zobaczmy, jest kryzys małżeński, rodzinny, kryzys kapłański, zakonny. Właściwie w każdym stanie jest kryzys. Kryzys jest w Kościele. Tak naprawdę tylko u Pana Boga nie ma kryzysu, bo Bóg nigdy nie był, nie jest i nie będzie w kryzysie. Czyli, aby być takim świadkiem, to też trzeba być człowiekiem modlitwy i adoracji, wiary i zaufania. I dlatego zobaczmy, że grupy świętego Józefa w Polsce, w innych krajach, na całym świecie, to jest ta formacja permanentna. Wielu też tak mówiło, a wystarczy się nauczyć, wystarczy skończyć studia. A ja mówię, ej, co z tego, że ty kończysz studia? Ale szybko jakoś zapominasz o wielu rzeczach. Trzeba się nieustannie jednak uczyć. A przede wszystkim pielęgnować swoją wiarę, aby była żywa. Nie dokona się to bez codziennej modlitwy, bez walki. Zobaczmy to tak, jak można w taki psychologiczny, że mężczyzna jest stworzony do walki, aby walczył, ale teraz patrzę na ten świat mężczyzn, to ja widzę, że dużo kobiet ma przewagę nad mężczyznami. Wiele kobiet świetnie sobie radzi i dlatego też potrzebujemy tego przebudzenia. I dlatego potrzebujemy mocy ducha. Być też człowiekiem walki. Tak naprawdę, to tak jak najpierw walka to się toczy w moim sercu. Walka o wiarę, o Boga. Zobaczmy, ludzie się wstydzą teraz świadczyć o Bogu. Iluż ich spotykam, chodzą do kościoła, jakby to się nawet wstydzić w restauracji przeżegnać, albo dać się, jak jest jakaś rozmowa na tematy kościoła, duchowe, to boisz się zabrać głos, albo przytakujesz, a nie potrafisz być asertywny, powiedzieć niestety nie, nie zgadzam się, mam inne zdanie, o, to nieprawda, albo to oszczerstwo, jeżeli tak jest. To jest bycie świadkiem, ale to też jest wymaganie od siebie w codzienności. Ale zobaczcie, że to daje radość. To daje radość. Bo inaczej to ani taki nie będę. Mieć tą odwagę, ale o to też trzeba prosić. Zobaczcie, świadkowie w historii Kościoła to też męczennicy. Tak jak jest męczeństwo białe i czerwone. To czerwone, mówi się, łatwiejsze, to się też niełatwe. Oddaje życie dla Chrystusa jako świadek, ale to białe, że trwasz w męczeństwie, że jesteś w małżeństwie, w rodzinie, w zakonie, w kapłaństwie, bo jesteś wierny prawdzie, czyli płacisz cenę. Nie idziesz na układy, żyje ci się trudniej, ale żyjesz według zasad i praw Ewangelii. Zgodnie ze Słowem Bożym. To jest takie istotne. I dlatego, abym takim też był, potrzebuję też grupy wsparcia. Potrzebuję też takich osób jak tutaj, którzy mają ten sam cel. Celem jest zawsze Bóg. I te same wielkie pragnienia. To jest bardzo ważne też w duchowności ignacjańskiej, mieć wielkie pragnienia. Ja nie mówię o marzeniach. Marzenia też są potrzebne. To jest takie typowe świeckie, one są ważne, ale pragnienia zawsze są czymś duchowym. Mieć te wielkie pragnienia służby dla służby chwale Bożej. Zobaczmy, że te kobiety, wracając tutaj z tego tematu, całe życie szły za Jezusem. Teraz nie ma przed nimi przyszłości. A więc wszyscy. Jedna przegrana. Jedyna przyszłość to dzień dzisiejszy. Nie oddadzą jeszcze swojemu ukochanemu mistrzowi ostatniej przysługi. Wracają, ale wracają z przyszłością. Spotkanie Pana i doświadczenia Go ma przyszłość. Czyli z Jezusem mam zawsze przyszłość. I to niezwykłą. Dlatego zobaczcie, że od tej chwili one będą świadkami. Wszystkim będą mówiły, że spotkały, doświadczyły zmartwychwstałego Pana, żywego. Czyli przed nim jest perspektywa nowego życia. On żyje, a więc mogą żyć dla Niego. I my możemy żyć dla Niego. Perspektywa. No nie ma nic gorszego jak brak nadziei. Słuchajcie. To takie życie, nie wiadomo, człowiek. To tak mówi rosyjskie przysłowie, że nadzieja umiera ostatnia. Jeżeli nadzieja umrze, umiera cały człowiek, bo nic go już nie może ożywić. Kiedy szły do grobu, one nie miały wiary w Jezusa Chrystusa. Gdyby miały wiarę, to by wierzyły, że On zmartwychwstanie. Cały czas tutaj jestem wokół tego tematu tej wiary, bo uważam, że to jest najważniejsze. Zobaczmy, bez wiary, były bez wiary, były wypalone. Iluż teraz ludzi jest wypalonych w różnych zawodach, jak się łatwo wypalić, być wypalonym. Ale kiedy spotkały Jezusa, święty Mateusz objął go za nogi, oddał mu pokłon. Oddać pokłon to znaczy oddać cześć Bogu. Bo tylko Bogu tak naprawdę oddaje się pokłon. tylko przed Bogiem się klęka i Jego się adoruje, jako przed tajemnicą niepojętą dla nas. Czyli znowu wiara wróciła w ich życie. Wiara, czyli Duch wstąpił w ich życie. Szły z niewiarą, a wróciły jako wierzące. Zobaczmy, tak dokonała się ich przemiana. I też tak Pan chce przemieniać nasze serca i umysły. I myślę, że warto się zatrzymać tutaj, aby zobaczyć, jakiej przemiany Jezus dokonuje już tych kobiet. To jest, jaka jest dobra nowina płynąca dla nas z tych słów. Otóż Jezus może dokonać tego samego w twoim i moim życiu, jeśli mu pozwolimy. On zawsze, to jest ten obraz, pamiętacie, który puka do naszych serc. Jezus nigdy nie wchodzi z butami w naszych serc. Czeka do ostatniej chwili, ostatniego tchnienia naszego życia. I warto przypatrzeć się swojemu życiu. Popatrz na swoje dotychczasowe życie. Warto sobie zrobić taką medytację, już od momentu świadomości. Można to zrobić etapami. Przedszkole, ktoś był w szkoła podstawowa i tak dalej. Co się pod względem duchowym, co się w nim dokonywały. Zapytasz siebie, czy coś podobnego zaszło też w twoim życiu, taka przemiana, jak u tych kobiet? Jeżeli nie, to proś Jezusa, by ten żywy Jezus tego samego dokonał w twoim życiu. Abyś tutaj w niedzielę po południu, stąd wyjeżdżając, miał tą wiarę, że dokonały się większe rzeczy. Że bez Jego pomocy to by się nie dokonało. A myślę, że przede wszystkim popatrz w przyszłość. Gdybyś w przyszłości, na przykład jutro, albo za godzinę, za dwie, 10 lat, był podobny do tych kobiet, które się czują te, myśmy, jak próbowałem to opisać, to też pamiętaj, że dla Chrystusa zawsze wszystko jest możliwe. Dla Niego nie ma nic niemożliwego. Czyli Chrystus potrafi dokonać u mnie tego, czego dokonał w życiu tych kobiet. Ale to też nie tylko na dzisiaj. To jest też wielkie światło na przyszłość. Bo każdy z nas w jakimś sensie będzie, czy był podobny do tych kobiet, które mają takie, a nie inne problemy. Czyli brak wiary, niewiara. Gdy z wiarą żyje się zupełnie inaczej. Popatrzcie, jak katecheza głosząca, jak Jezus ukazuje się u pustego grobu, to jest światłem dla uczniów żyjących dzisiaj. I cały problem polega też na tym, by się w jakiś sposób z tymi kobietami zidentyfikować, które idą do pustego grobu, bo one są, to są typy uczniów Jezusa, żyjących dzisiaj w Kościele. I to, tak należałoby nazwać, to jest kontemplacja Jezusa zmartwychwstałego. Jezus daje im też posłanie, idźcie na cały świat. To też są słowa dzisiejszej Ewangelii, soboty 7 kwietnia. Idźcie, teraz będziecie moimi świadkami, będziecie głosić to, ale to róbcie to z radością. Tu już przy spotkaniu z Jezusem, Jezus ich posyła, powtarza to stanie, niech idą do Gań, tam mnie zobaczą. Powtarza to zdanie dwukrotnie. Zobaczmy, jakie to jest ważne zdanie, skoro Jezus powtarza go dwukrotnie. Raz słyszymy je z ust aniołów, a drugi raz z ust samego Jezusa. Podkreślam, jak to zdanie jest tutaj bardzo ważne. Ale też nie tylko dla apostołów, też również dla nas, którzy dla siebie odczytują tą dzisiejszą Ewangelię. I dlatego też dla nas też to jest ważne zdanie. Idźcie do Galilei, tam nie zobaczcie. Tam nie zobaczcie. Zobaczycie. I zwróćmy jeszcze uwagę, że jeszcze przed męką swoją Jezusowym Wieczerniku, to jest Mateusz, rozdział 26, uderzą w pasterza i rozpieszczą się trzody, lecz gdy powstanę, uprzedzę was do Galilei. To zdanie z Ewangelii świętego Mateusza przed opisem męki, kiedy powstanę, uprzedzę was. Przed opisem męki jest tutaj opis spotkania Jezusa z niewiastami. Jezus mógł powiedzieć, kiedy powstanę z martwych, pierwszy z Jerozolimy pójdę do Galilei. A wy macie też tam pójść, by tam mnie zobaczyć. I to jest nasze miejsce spotkania. Ten sam Mateusz mówi o trzeciej zapowiedzi męki przez Jezusa, umiejscowie także w Galilei. To jest bardzo ciekawe, dlatego w tym punkcie trzeba sobie powiązać mękę i nakaz Jezusa do apostołów już po zmartwychwstaniu. I to była ta dobra rzecz dla apostołów. Byli ludźmi, którzy zwątpili, byli rozbici, smutni, bez nadziei. Oni utracili wiarę w Jezusa. I dobrą była wiadomość, że gdzie mogą spotkać żywego Jezusa? No wyobraź sobie Jezusa zamkniętego w wieczerniku, zostawili wszystko dla Jezusa, oto teraz leży w grobie i do nich przychodzi dobra nowina. Idźcie do Galilei, tam nie zobaczycie. Co to znaczyło wrócić do Galilei dla apostołów, aby tam zobaczyć Jezusa? Gdyby wrócili do Galilei, to by sobie przypomnieli sobie te miejsca, gdzie byli z Jezusem, za Jego życia, jezioro Genezaret. I też miejsca, gdzie ich powołał do swojej służby. Ale i my mamy takie miejsca swoje, może sobie przypomnijcie, swojego dzieciństwa, młodości, te miejsca spotkania, do którego wracamy, miejsca spotkania z Jezusem, miejsca, które zostawiły ślad w naszych sercach. Na przykład Andrzej mógł powiedzieć, a pamiętasz, jak byliśmy w Łodzi, On stał na brzegu, nas powołał. Myśmy zaraz poszli za Nim. Jak uzdrowił córkę Jaira, zobaczmy, ta pamięć przeszłości. Z Galilei widać górę Tabor. To może przypominać scenę przemienienia. I tutaj zaczęły się wspomnienia, jak przez 3 lata chodzili za Jezusem, słyszeli Jego naukę, widzieli cuda, jak bardzo wierzyli, że On jest Synem Bożym. Bo On potrafi uciszyć morze, chodzić po falach, rozmnożyć chleby, uzdrowić, wskrzesić. A to wszystko działo się w większości w Galilei. I tam też Jezus im powiedział, że będzie cierpiał, trzeciego dnia zmartwychwstanie. Nasz powrót na dawne miejsca. Patrząc na te 3 lata, które sobie przypomnieli i zobaczyć tu taki sens. I my też mamy powrócić do tych chwil wcześniejszych, nawet trudnych. Zobaczmy, jak Jezus, też jak wczoraj mówiłem, w homilii do was, jak się troszczy o każdego z was. Jego wielka miłość. On po prostu walczy. Im bardziej od Niego odchodzimy, tym bardziej Mu zależy, bo wie, że bez Niego nic nie możemy uczynić. To jest Ewangelia świętego Jana 15:5. Jest takie opowiadanie, jest owczarnia i świadomy jest otwór, że owieczki mogą z tej owczarni wyjść. Ale jeśli wyjdą, to wiadomo, są narażone na drapieżne wilki. Ale Jezus zostawia nam wolność. To jest wielki dar Pana Boga, nie? Zobaczmy cały Nowy Testament. Jeśli chcesz, to pójdź za mną. Jeśli nie, nie. To jest ta wielka wolność Pana. Dokonujemy wyboru. Dlatego też tu się też uczymy dokonywać wyboru. Panie Boże, ale z Panem Bogiem. Czy idę do Jezusa. Co będzie lepsze, aby to był wybór Jezusowy, nie mój. Ja zawsze się mogę mylić. Myśmy wierzyli, uwierzyli, On jest Syn Boży. Jezus wszystko zapowiedział. Idźcie do Galilei i zobacz, co jest, daj sobie pytanie, co jest twoją Galileją? Do jakich miejsc powrócisz? Jeżeli dzisiaj bierzesz do ręki Ewangelię, czytasz tam scenę, to Jezus ma wskazówkę dla ciebie i dla mnie. Chcę dzisiaj spotkać Jezusa żywego. Dlatego anioł nie anioł tłumaczy Pismo Święte, ale przez posługę Kościoła dowiaduje się, że mam iść do Galilei. Tam go zobaczę. Tam go doświadczę. I jesteśmy zaproszeni do pójścia do Galilei. A jestem przekonany, że On każdego z nas chce prowadzić. Umacniać. Miałeś już taką swoją Galileę? Może trzeba pójść do swojego miejsca rodzinnego, do twojego kościoła, do twojego domu, gdzie byłeś ochrzczony. Takie miejsca, gdzie najbardziej byłeś blisko Jezusa. To tak mieli apostołowie. Na górze Tabor, że On jest w twoim życiu. Te ważne momenty. Myślę, że za to Panu warto podziękować, aby jeszcze bardziej prosić Go o dar wiary, aby Jezus zawsze pozostał dla mnie Bogiem żywym. O to Go wspólnie dzisiaj prośmy. I o tę radość Ducha Świętego, który święty Paweł wymienia na drugim miejscu po pokoju. O tę radość bycia dzieckiem Boga, dzieckiem mądrości i światłości i tym, który dokonuje Jezusowych wyborów. Dlaczego? Dlatego, że żyje stylem Jezusa w moich myślach, słowach, czynach. Czyli inaczej mówiąc, jestem Jezusowy.